Witam Was, kochani. Tak sobie pomyślałem, że jak rodzą się małe dzieci, im więcej się ich rodzi, tym większym wyzwaniem to jest do pastora. Bo ileż razy można mówić, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. I widzimy, że całkiem nieźle sobie radzi z tym. Kochani, ja chciałbym dzielić się dzisiaj słowem, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, znana historia. Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale i będziemy czytali od 1 wiersza. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział od 1 wiersza. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Znana historia, znamy ją ci, którzy chodzili na szkółkę, na pewno ze szkółki ją pamiętają. Pan Jezus, kiedy został ochrzczony w Jordanie, poszedł, czy tu jest napisane, że Duch zaprowadził Jezusa na pustynię. I tam pościł przez 40 dni i 40 nocy. Długo. 40 dni i 40 nocy. Czasem pościmy dzień, dwa, trzy i wydaje nam się długo. A 40 dni, nie wiem, czy ktoś z nas próbował 40 dni pościć. Ja nie próbowałem. Ale myślę, że to było wielkie wyzwanie dla Pana Jezusa. Tym bardziej, że wtedy był człowiekiem. Był człowiekiem, był takim samym jak my, takim samym problemom, takim samym biedom poddanym jak my. Był na pustyni i był głodny. Ja myślę, że był bardzo głodny. W liście do Hebrajczyków autor tam pisze tak, w 4 rozdziale i 14 wierszu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czytamy, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. A więc widzimy, tutaj jest wyraźnie powiedziane, że niczym się nie różnił, że podlegał tym samym doświadczeniom, tym samym próbom, przeżywał to samo, co my przeżywamy. Przeżywał pragnienie, przeżywał głód. Przez wszystko to przechodził. Był zmęczony. Wtedy podróżowało się piechotą i czytamy, że chodził od wioski do wioski, od miasta do miasta nauczając. I myślę, że był nieraz bardzo zmęczony, bardzo znużony, bo jego ciało, tak jak nasze ciało, potrzebowało tego wszystkiego, czego człowiek potrzebuje. Potrzebowało pokarmu, potrzebowało snu, potrzebowało odpoczynku. I doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my. I tutaj czytamy w tej historii, że Pan Jezus przez 40 dni był na pustyni i przyszedł diabeł, aby go kusić. Kiedy zastanawiałem się nad tematem tej mojej dzisiejszej usługi, kiedy przeczytałem ten tekst, to pomyślałem sobie, już wiele zostało powiedziane na ten temat. Znamy dobrze tę historię. Wiemy co tam jest napisane. Znamy wszystkie te przypadki, którym był poddany Jezus. Te wszystkie pokuszenia, którym był poddany Pan Jezus. I kiedy tak myślałem, to przyszło mi na myśl słowo, które jest zapisane, które zapisał apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale i 15 wierszu. I wierzę, że to Duch Święty skierował moje myśli odnośnie tej historii, którą przeczytaliśmy, do tego, co napisał apostoł Jan, bo tak bardzo one się pokrywają ze sobą. Pierwszy list Jana 2:15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, to są trzy, powiedziałbym, podstawowe pokusy, które spotykają nas w naszym życiu. I zauważcie, że w tych trzech dziedzinach także Pan Jezus był kuszony. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I czytaliśmy w tej historii, że jeżeli jesteś, diabeł mówi do Pana Jezusa, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Pożądliwość ciała. A Pan Jezus mu powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pożądliwość ciała. To tak brzmi mocno, ale Wiemy dobrze, jak nasze ciało może dyktować nam swoje warunki życiowe. Nasze ciało chce zawsze wychodzić na prowadzenie, chce dyktować to, co mamy robić. Pan Jezus wiele mówił w przypowieściach do uczniów i w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale od 16 wiersza powiedział taką przypowieść, która bardzo pasuje tutaj do tego, że jesteśmy atakowani przez pożądliwość ciała. I Pan Jezus mówi tak, i powiedział im podobieństwo, Pan Jezus. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważył w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję. I zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Głupcze. Tyle mam. Ciało zostało zaspokojone. Mam się tak dobrze. Wszystko mam, niczego mi nie brakuje. Mam ponad to, co potrzebuję. Takie myśli nam przychodzą, mógł rozdać, mógł się podzielić. Jak często gromadzimy dla siebie i nie oglądamy się wokół siebie. Nie widzimy tych, którzy są rzeczywiście w potrzebie. Budujemy nowe spichlerze, nowe stodoły, i gromadzimy. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, nie powinniśmy zarabiać pieniędzy. Nie powinniśmy budować domów, kupować nowych samochodów, kształcić się, zapewniać jak najlepszego standardu dla swojej rodziny. Wcale nie chcę powiedzieć, że powinniśmy jeść tylko czerstwy chleb i pić wodę. Nie. Pan Bóg dał nam mądrość, dał nam umiejętność, dał nam możliwości. I jest głupotą, jeśli ktoś ma możliwości, a nie wykorzystuje ich. Jeśli Pan Bóg przed kimś otwiera drzwi, a ich nie wykorzystuje, to jest głupota. Bo Pan Bóg chce, abyśmy byli błogosławieni i w tej materialnej dziedzinie naszego życia. Pytanie jest tylko, jakim to się odbywa kosztem? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale 34 wierszu takie słowo. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Do czego przywiązane jest moje serce? Do czego Do czego dążę w swoim życiu? Miernikiem tego jest czas, który jesteśmy gotowi poświęcić dla jakiejś sprawy. Chciałbym, abyśmy to dobrze sobie zapamiętali. Miernikiem naszej postawy jest czas, który jesteśmy gotowi poświęcić dla danej sprawy. Nie samym chlebem człowiek żyje. Czy poświęcamy nasz czas tylko na to, co tu mamy na ziemi? Tylko na gromadzenie tych dóbr, które Pan Bóg pozwala nam gromadzić. Ale gdzie jest mój skarb? Co jest moim skarbem? Co jest dla mnie najcenniejsze? Czemu najwięcej czasu poświęcam? Pytanie, powiedziałbym, retoryczne, ale to jest pytanie do każdego z nas, do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Jakiej sprawie poświęcam moje życie, mój czas? Bo tak jak kiedyś powiedziałem, że czas to jest nasze życie. Czas, który poświęcimy, to jest cząstka naszego życia, które poświęcamy dla danej sprawy. I teraz pytanie, czy tak jak ten człowiek z tej przypowieści Pana Jezusa, duszo moja, jedz, pij, wesel się, bo masz wszystkiego pod dostatkiem. Czy jesteśmy w stanie spojrzeć wokół siebie i zobaczyć, że jest tak wielu ludzi, którzy potrzebują nas, potrzebują naszej pomocy, potrzebują naszego czasu, potrzebują tego, żeby się nimi zainteresować. Potrzebują tego, żeby może im udzielić z tego materialnego błogosławieństwa, jakie posiadamy. Pan Bóg chce tobie i mnie i każdemu z nas błogosławić w tej sferze materialnej. Ale albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. I to jest pierwsza rzecz, o której mówi apostoł Jan. Pożądliwość. Jesteśmy wystawieni na pożądliwość ciała. A druga rzecz, o której mówi w tym wersecie, to pożądliwość oczu. Pożądliwość oczu. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. Zobaczył. Zobaczył cały ten piękny świat. Nie wiem, jaka to była góra, może to w jakiejś sferze widzenia może było. W każdym bądź razie pokazał mu wszystkie królestwa świata i chwały ich. I powiedział, jeśli mi się pokłonisz, to wszystko będzie twoje. Patrzymy. Mamy oczy i patrzymy na to, co jest wokół nas, co się przesuwa przed naszymi oczyma. Pożądliwość oczu. Jest taka historia zapisana w Biblii. Ku naszej przestrodze. Właśnie w tym temacie pożądliwości oczu. 2 Samuelowa. 11 rozdział i 2 wiersz, od 2 wiersza. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. No cóż, wstał i zobaczył. Ona była piękna. Wiecie, i nic nie było w tym złego. To znaczy, niedawno tu ktoś mówił kazanie na ten temat, ale tak detalicznie nie było nic złego, że on przechadzał się po tarasie i zobaczył tę kobietę. No zobaczył. Ona się kąpała, zobaczył. Była piękna. Wiecie, pamiętam, kiedy byłem młody, kiedy mieliśmy takie różne wykłady na temat związków pomiędzy chłopakami a dziewczynami. I pamiętam, nie wiem kto to był, w każdym razie takie bardzo mocne, to znaczy ono mocno zapadło w moją głowę. I ten ktoś powiedział tak: unikaj drugiego spojrzenia. Unikaj drugiego spojrzenia. Wtedy to było w takim bardzo konkretnym temacie. W temacie relacji damsko-męskich. Unikaj drugiego spojrzenia. Myślę, że nie trzeba wiele mówić na ten temat, bo każdy z nas rozumie, o co chodzi. Unikaj drugiego spojrzenia. Chodzimy, patrzymy, widzimy. Widzimy i nie będziemy chodzili z zawiązanymi oczami. I widzimy rzeczy. Ale myślę, że Dawid spojrzał drugi raz, spojrzał trzeci raz, a może jeszcze któryś raz. I te następne spojrzenie wzbudziły w jego sercu pożądliwość oczu. Zobaczył, że była rzeczywiście piękna. I zobaczył, że była warta pożądania. I wiecie, i znamy dalszą część tej historii, znamy konsekwencje. Znamy konsekwencje tego, co się stało. A więc nasze oko rejestruje pewne obrazy, pewne rzeczy na ulicy, w internecie. Są rzeczy, które po prostu widzimy, bo nie ma, po prostu widzimy, no i nie ma innej opcji. Ale czy jesteśmy świadomi tego, że powinniśmy unikać drugiego spojrzenia? Wiecie, bo spojrzenie, tak działa człowiek, że spojrzenie przenosi pewien obraz do naszego mózgu. I w zasadzie dopiero tam zaczyna się cały proces. Zobaczyliśmy. I co teraz? Nasze myśli. Takie znane powiedzenie, często powtarzane. Nie możemy zabronić ptakom, znamy wszyscy, aby latały nad naszą głową, ale możemy nie pozwolić im, aby na naszej głowie uwiły swoje gniazdo. Nie możemy zabronić, aby spojrzenie na cokolwiek, aby obraz przez nasze oko dotarł do naszego umysłu. Ale możemy nie pozwolić, aby ten obraz, aby ta myśl zagnieździła się w naszym umyśle i zaczęła powodować, zaczęła wykonywać swoją pracę. Dawid spojrzał i nie odwrócił się. Spojrzał i w jego umyśle zbudziła się pożądliwość oczu. I wiecie, tak pomyślałem, że spojrzenie nie jest niczym złym, ale spojrzenie, kiedy zaczyna wzbudzać pożądliwość, jest już wtedy czymś złym. Ale to nie dotyczy tylko relacji damsko-męskich czy męsko-damskich. Widzimy coś. Piękny samochód. Piękny dom. Dostajemy prospekt i nagle patrzymy, jakie fantastyczne wczasy na tej Majorce. Jest tak wiele pięknych rzeczy na tym świecie. I to jest fantastyczne, że jest tyle pięknych rzeczy. Wiecie, Pan Bóg stworzył ten cały świat ze swoim pięknem. Z tym, abyśmy patrząc na to, mogli się radować, abyśmy mogli Go wielbić. Ale w momencie, kiedy to spojrzenie, kiedy ta myśl zaczyna nas napędzać, zaczyna nas napędzać do tego, aby to posiąść. Cokolwiek to jest, dom, samochód. Nagle odrzucamy wszystko na bok, odsuwamy wszystko na bok i zaczynamy tej sprawie się poświęcać. Ten samochód kosztuje, jest piękny. No jakbym go chciał mieć? Kosztuje tyle i tyle. A ja mam połowę, może jedną trzecią. Więc co robimy? Bierzemy następne pół etatu, żeby zarobić więcej pieniędzy. Bierzemy fuchę jakąś, żeby dążyć do tego celu. Żeby w jakiś sposób zarobić pieniądze, żeby to osiągnąć. Nie szkodzi, że mamy mniej czasu na inne rzeczy, mniej czasu na to, żeby być z rodziną. I mamy wymówkę, no przecież ja to robię nie dla siebie, tylko dla mojej rodziny. Ja to robię po to, żebyśmy mogli ładnie mieszkać, żebyśmy mieli ładny samochód. I zatracamy się w tym, zaczynamy poświęcać temu swój czas, zaczynamy to pragnienie realizować, a rzeczy, które są ważne w naszym życiu, zaczynają ponosić szkodę. Wiecie, i ta pożądliwość oczu to nie dotyczy tylko nas dorosłych. Mieliśmy dzieci, macie dzieci, będziecie mieć dzieci. Już wtedy zaczyna się ten problem. Mamusiu, jaka piękna laleczka. Jaki piękny samochodzik. No i tu jeszcze jest dobrze. A potem przychodzi, mamusiu, kup mi tą laleczkę. No nie, bo to już masz dwie inne. Mamusiu, ale proszę, kup mi tą laleczkę. Mamusiu, kup mi tą laleczkę. Mamusiu, kup mi tą laleczkę. I tu już widzimy ludzką naturę. Pożądliwość oczu. Taki jest człowiek. Zobaczy i pytanie teraz jest, co z tym zrobimy. Czy kiedy zobaczymy, poświęcamy wszystko inne, aby zdobyć to, co nam się podoba? Czy umiemy powiedzieć, Boże, daj mi mądrość, daj mi roztropność. Jeżeli to jest Twoją wolą, jeżeli Ty mi pomożesz, to ja zrealizuję to marzenie. A mówię Wam, że Pan Bóg pomaga nam realizować marzenia. I to nie jest tak, że wszystko, co zobaczymy i do czego dążymy, to jest złe. Bo Pan Bóg pomaga nam realizować nasze marzenia. Ale nie za wszelką cenę. Kiedy to, co zobaczymy, staje się pożądliwością oczu, zaczyna rodzić grzech. Tak jak w życiu Dawida zrodziło grzech i znamy, jakie straszne konsekwencje były tego w życiu Dawida. Myślę, że kiedy spojrzymy na swoje życie, to pewno nam się zdarzyło, że byliśmy tak kuszeni i ulegliśmy temu. I konsekwencje były takie, jakie były. I życzę każdemu z nas, abyśmy uniknęli pożądliwości ciała, pożądliwości oczu. Ale apostoł Jan, albo inaczej, Pan Jezus był także kuszony w tej dziedzinie, o której mówi apostoł Jan, że to jest pycha życia. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem aniołom swoim, przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A mógł Pan Jezus rzucić się? Mógł. Ale gdyby to zrobił, nie oparłby się pokusie. On wiedział, Pan Jezus doskonale wiedział, że musi być czujny, aby oprzeć się także tej pokusie. Słowo Boże w wielu miejscach przestrzega nas przed pychą. Wiecie, pycha to jest taka rzecz, która bardzo często pojawia się w naszym życiu. Może myślisz, mnie to nie dotyczy. Mnie? Chwała Bogu, jeżeli tak jest w Twoim życiu. Ale nie wiem, czy słyszeliście takie powiedzenie, skromny aż pyszny. Pycha. Salomon w przypowieściach w 16 rozdziale w 18 wierszu pisze tak. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. A w 29 rozdziale 23 wierszu mówi, pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Na jednym biegunie pycha, na drugim biegunie pokora. Wiecie, i w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach pokora jest bardzo niepopularna. Kto silniejszy, kto mocniejszy, kto bardziej wygadany, kto lepiej umie siebie zaprezentować, ten jest lepiej widziany. A pokora? Pokora to dla tych biednych i maluczkich. Pan Jezus, przeczytałem tak ten tekst i byłem bardzo, bardzo, wiem, zdziwiony. Może nawet nie zdziwiony, co zaskoczony. Pan Jezus w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, w 21 wierszu powiedział tak. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzież, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Jak patrzymy na te wszystkie złe rzeczy, to każda z nich budzi nam w nas jakąś odrazę. Morderstwo, kradzież. No kto z nas kradnie? Morderstwo, kto morduje? Cudzołóstwo? Chciwość? Złość? I wśród tych wszystkich strasznych grzechów wymieniona jest pycha. A więc jak ktoś jest pyszny, to wcale nie jest lepszy od mordercy. Wcale nie jest lepszy od cudzołożnika. Wcale nie jest lepszy od głupca. A tak naprawdę powiedziawszy to, można powiedzieć, że kto jest pyszny, to jest głupi. Pycha. Między tymi wszystkimi okropnymi grzechami, które budzą naszą odrazę, Pan Jezus umieścił także pychę. I wiele jest na ten temat mówione w Słowie Bożym, bo to jest rzecz, która pojawia się czasem niepostrzeżenie, czasem tak znienacka, czasem tak, ot tak po prostu. Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale i w 5 wierszu mówi tak. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Co ci starzy wiedzą? To nie ta epoka. Ale Słowo Boże mówi, że mamy ulegać sobie nawzajem, jedni drugim. Że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Chcemy mieć Bożą łaskę, unikajmy pychy. Filipian 4:5 Paweł mówi, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Jestem lepszy. Jestem bardziej duchowy. Jestem bardziej wykształcony. No jesteś. Ale to wcale nie znaczy, że jesteś lepszy. Wcale nie znaczy, że jeśli masz doktorat, to jesteś lepszy od tego, który ma zawodówkę. A jeśli masz dobrą pracę, to wcale nie znaczy, że jesteś lepszy od tego bezrobotnego. A jeśli masz swoją dobrze prosperującą firmę, to wcale nie znaczy, że jesteś lepszy od tej sprzątaczki, która pracuje w twojej firmie. Jak łatwo pycha może powstać w naszym sercu. Jakub w swoim liście w 4 rozdziale i 12 wierszu pisze tak. Jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Łatwo to przychodzi. Łatwo jest osądzić kogoś. Łatwo jest stwierdzić, że on jest taki, a nie jestem. On źle postępuje, ja postępuję dobrze. A Pan Jezus w 6 rozdziale Łukasza, 37 wierszu powiedział tak. I nie sądźcie, i nie bądźcie sędziami, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Łatwo. Ja bym tego nie zrobił. Ja bym tak nie postąpił. Ja bym to i tamto i owam, to jeszcze coś innego. Jeśli jesteś, jeśli więcej posiadasz, to dzięki Bożej łasce. Jeśli masz większe poznanie, to dzięki Bożej łasce. No ja już jestem taki mądry. Już tyle przeczytałem, tyle razy przeczytałem to Pismo Święte. Mam takie objawienie, że już nikt mi nie jest w stanie do pień dorównać. Jeśli tak jest, to nie dlatego, że jesteś taki bardzo mądry. A jeśli jesteś bardzo mądry, to dlatego, że Bóg daje ci mądrość. A więc cokolwiek mamy, cokolwiek się dzieje na tym świecie, to tylko dzięki Bożej łasce. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale, 3 wierszu mówi tak. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czy jesteśmy w stanie jedni drugich, innych, naszych braci, nasze siostry uznać za wyższych? Wiecie, to jest trudne czasem. To jest trudne czasem. Są sytuacje, kiedy obserwujemy, jak postępują inni, to tak sobie myślimy, tylko myślimy. Ale Bóg chce tak działać w naszym życiu, abyśmy uniknęli pychy życia. I wiecie, jest to tylko możliwe przez to, że szczerze przyjdziemy do Boga i poprosimy: Boże, Panie, daj mi siłę. Daj mi siłę, daj mi mądrość, daj mi umiejętność, abym uniknął pychy życia, abym uniknął pożądliwości oczu i pożądliwości ciała. Dlatego, że to donikąd nas nie prowadzi. Inaczej, to prowadzi nas do zguby. I właśnie w tych dziedzinach, to są takie trzy chyba podstawowe dziedziny w naszym życiu, w których możemy upaść. I w tych trzech dziedzinach właśnie Pan Jezus był kuszony. I za każdym razem czytamy, co Pan Jezus odpowiedział. Napisano. Napisano. To jest poradnik do tego, aby umieć wyjść z każdej próby zwycięsko. Będziemy kuszeni. Będzie, diabeł nas nie zostawi. Będzie nas kusić nasze ciało, poprzez nasze ciało. Będzie kusił nas przez nasze oczy. Będzie kusił nas przez nasz umysł, będzie chciał w nas wzbudzić pychę. Ale Pan Jezus powiedział, napisano. I kiedy znajdziemy się w tej sytuacji, kiedy ta pokusa przyjdzie, to tu możemy znaleźć odpowiedź. Możemy przyjść przed oblicze naszego Pana i powiedzieć, Panie, proszę Ciebie gorąco, abyś dał mi wyjście, abyś dał mi siłę, abyś ustrzegł mnie przed tym, abym zgrzeszył. Przed konsekwencjami pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy życia. I to jest jedyny sposób, jedyna droga, aby przyjść przed Boże oblicze i prosić Go o Jego siłę i Jego mądrość. Gdzie my powstać będziemy się modlić? Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty byłeś tu na ziemi i w swoim ludzkim ciele byłeś poddany tym wszystkim pokusom, tym wszystkim kłopotom i problemom dnia codziennego. Panie Jezu, ale dlatego, że byłeś posłuszny swojemu Ojcu, przez wszystkie przeszedłeś zwycięstwo. Panie, dziękujemy Tobie za to, że w Tobie jest przykład dla naszego życia. Panie Jezu, że możemy żyć życiem zwycięskim. Panie Jezu, że Ty pokazałeś nam, że jako człowiek możemy mieć panowanie nad naszymi pokusami. Ale tylko dzięki Tobie, nie z własnej siły, nie z własnej woli. Panie, ale dzięki Twojemu prowadzeniu. Duchu Święty, Ty prowadź nas, Ty pomagaj nam, Ty wzmacniaj nas, Ty posilaj nas. Panie Jezu, chroń nas przed tym, abyśmy nie ulegali tym pokusom, bo one przynoszą straszne konsekwencje. Panie Jezu, a my pragniemy Tobie się podobać i żyć dla Ciebie, żyć tak, aby Twoje błogosławieństwo mogło zlewać się na nasze życie i to błogosławieństwo mogło przelewać się na wszystkich innych. Panie, dopomóż nam żyć życiem pokornym, bo to, co mamy, to, czego doświadczamy, to, co posiadamy, to mamy wszystko tylko dzięki Twojej łasce i dzięki Twojej dobroci. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś pełen miłości i łaski. Proszę Ciebie gorąco, abyś Ty zapieczętował to Twoje słowo w naszych sercach. Panie, aby idąc do naszych domów, aby idąc do naszego codziennego życia, codziennego dnia, abyśmy patrzyli na Ciebie, że Ty zwyciężyłeś i jest to możliwe z Tobą i dzięki Tobie. Panie, uwielbiam i wywyższam Twoje imię. Amen.